wodzą Mojżesza. Bóg wyprowadził naród izraelski z ziemi egipskiej, ziemi pogańskiej, z domu niewoli, po to, by prowadzić ten naród do ziemi obiecanej, do domu wolności. I naraz ta droga została nieoczekiwanie przerwana. Bóg zażądał bowiem, aby zbudowano Jemu namiot spotkania, aby powstał pośród ludu izraelskiego szczególny znak Bożej obecności, żeby pod dachem namiotu spotkania znalazła się arka, a w niej świadectwo, czyli dwie kamienne tablice z Bożym prawem sprowadzającym się do 10 przykazań. Jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie, które płynie z dzisiejszego czytania, z Księgi Wyjścia. To Bóg określał rytm zmierzania do ziemi obiecanej. To dopiero wtedy, kiedy obłok powstawał i unosił się nad namiotem spotkania, Izraelici mogli zwijać swoje namioty i podejmować drogę do domu wolności. Bóg jest pośród swego ludu. Bóg wyznacza rytm zmierzania do celu, który on określa. Bóg jest życiem swego ludu. Drodzy siostry i bracia, zanim weszliśmy do tej wspaniałej Bazyliki Mariackiej w Krakowie, zatrzymaliśmy się przed nią na całe 5 minut o godzinie 17. To był nasz święty czas wspomnienia tego, co wydarzyło się w Warszawie 75 lat temu. Święty czas, który znajduje przedłużenie tutaj, w Domu Bożym, kiedy słuchamy Bożego Słowa i kiedy nasze modlitwy łączymy z przenajświętszą ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas do wolności powołał i ku wolności wezwał i wolnością obdarzył. To jest nasz święty czas. To jest nasza święta pamięć o powstańcach, o ludności cywilnej, o tym ogromie ofiar, które pochłonęła święta sprawa zwana Polską. A my jesteśmy strażnikami tamtej pamięci. O ludziach, z których niewiele jeszcze pozostało. Ci, którzy byli łącznikami i sanitariuszkami. Kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta mają dzisiaj ponad 90 lat. Ale my uważamy, to, co się wtedy wydarzyło dla nas święty czas pamięci. Pamięci, która trwa i zobowiązuje. Pamięci, którą odnawiają nam święte księgi tamtego czasu. A są nimi powstańcze piosenki. Z zapis tamtego czasu. Święty, ciągle na nowo odkrywany, pogłębiany, gdy chodzi o rozumienie sensu, niezmiennie zobowiązujący. Podobnie jak święte księgi, jak ten czytany fragment Księgi Wyjścia, który najpierw był podaniem zakorzenionym w pamięci synów Izraela, dopiero po wiekach spisanym. Wracamy zatem do tych świętych ksiąg warszawskiego powstania i próbujemy zrozumieć sens tamtego wydarzenia, które nie miało być tylko samym czysto militarnym zrywem. To było upomnienie się o Polskę. O Polskę, której symbolem była stolica naszego kraju, Warszawa. Chcieliśmy być jej gospodarzami po przepędzeniu Niemców i jako gospodarze widzieć i witać tych, którzy przybywali ze wschodu. Chcieliśmy być wtedy, taki był zamiar organizatorów akcji Burza, gospodarzami Polski, a nie zniewolonym tłumem pozbawionym pamięci, zobowiązań i poczucia osobistego honoru. I dlatego przygotowywano się do tego czasu, czego świadectwem jest piosenka Warszawskie Dzieci, zapisana już 1 sierpnia w radiostacji Błyskawica, ale przecież już przedtem napisana przez Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego i skomponowana przez Andrzeja Panufnika. Ona wtedy dawała wyraz temu, na co czekano i o co naprawdę wchodziło wtedy, kiedy przychodziła godzina W. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Za każdy kamień twój, stolico, damy krew. Nie złamie wolnych żadna klęska. Nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolico, damy krew. Gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Po Wiśle, Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Za każdy kamień twój, stolico, damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. I poszli. Atmosferę tego pójścia oddał wiersz czytany na początku tej mszy świętej przez księdza archipresbitera. Wiersz Józefa Ziutka Szczepańskiego. Dziś idę walczyć, mamo. Ale w tej jego determinacji, by iść, by mieć świadomość tego, że łączy się z tysiącami innych, którzy już dla Polski oddali swoje życie i przelali swoją krew. W tej gotowości na ostateczność, bo on, bo oni w Polskę wierzyli. Odczytujemy dalekie, ale przecież wyraźne echo tego niemego pożegnania się Chrystusa ze swoją matką. Zostawiał ją w niepewności i boleści, bo wiedział, są chwile i są sprawy, dla których trzeba powiedzieć żegnaj. Idę dziś nieść swój krzyż. I nieśli. Na początku pełni ufności, że przyjdzie pomoc. Przecież powstanie miało trwać od 3 do 5 dni. I nawet rzeź woli w pierwszych dniach powstania i dziesiątki tysięcy mordowanych na zimno cywilów nie powstrzymywało radości, że oto Warszawa jest wolna, biało-czerwona i że tym swoim biało-czerwonym kolorem jest symbolem całej Polski, która tęskni do dnia wolności, do dnia zrzucenia pęt, do suwerenności. I dlatego ciągły optymizm, jeszcze także rozbrzmiewający na woli, wyrażony w innym wierszu, tak wspaniałym, tak śpiewanym wtedy i później, Ziutka Szczepańskiego, Pałacyk Michla. Pałacyk Michla, żytnia, wola, bronią się chłopcy spod parasola, choć na tygrysy mają wisy. To warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch. Pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch. Pręż swój młody duch, jak stal. Trzeba było rzeczywiście mieć ducha ze stali, by czekać i bronić się, i walczyć, mimo że płynęły dni, a pomoc nie nadchodziła. Ze wschodu co prawda zbliżała się Czerwona Armia, ale w pewnym momencie ona zatrzymała się, czekając aż Niemcy dokonają swoich zbrodniczych zamysłów. I powoli gasła nadzieja, że przyjdzie pomoc z zewnątrz. I powoli rodziło się przekonanie, że muszą przyjść ci ze wschodu, którzy wcale wolności nie przyniosą. I dlatego kolejny wiersz Ziutka Szczepańskiego już z końca pierwszego miesiąca powstania, kiedy upadało Stare Miasto. Niewiele przed tym, jak on sam miał zostać śmiertelnie trafiony, a potem przeniesiony kanałami przez kolegów do Śródmieścia, by tam umrzeć. Czerwona zaraza, czekamy Ciebie. Czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. Byś nam kraj przedtem rozdawszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Czekamy Ciebie, nie dla nas żołnierzy, dla naszych rannych. Mamy ich tysiące i dzieci są tu i matki karmiące i po piwnicach zaraza się szerzy. Czekamy Ciebie. Ty zwlekasz i zwlekasz. Ty się nas boisz i my wiemy o tym. Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem naszej zagłady pod Warszawą. Czekasz. Nic tam nie robisz. Masz prawo wybierać. Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić lub czekać dalej i śmierci zostawić. Śmierć nie jest straszna. Umiemy umierać. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły. Jak wiemy, wkroczyli dopiero w połowie stycznia 1945 roku na Zgliszcza. Ale przedtem był jeszcze marsz, zwłaszcza ludności cywilnej, opuszczającej miasto po 2 października 1944 roku. Marsz do Pruszkowa, a potem do innych obozów. W ostatnią niedzielę rano w trzecim programie Polskiego Radia Agnieszka Czekciakiewicz rozmawiała z jedną z pani, niestety nie zapamiętałem jej nazwiska, ani nie spisałem tego, co mówiła, ale zapamiętałem jedno, z opowieści tych ludzi, którzy opuszczali Warszawę po 63 dniach nierównej, heroicznej walki. Powstał jej wiersz, 10 kroków, synku. Bo trzeba było iść, opuszczając Warszawę, prowadząc także małe dzieci, które nie nadążały, a iść do Pruszkowa były zmuszone. Więc ten wiersz, jeszcze 10 kroków, synku, za twego ojca, który zginął w Pawiaku, za twoją babcię, która zginęła w piwnicy bombardowanego przez sztukasów domu. Jeszcze 10 kroków, no może jeden. Dzisiaj, kiedy mijają już 75 lat od tamtych wydarzeń, wiemy, spełniło się to, co zapisał Józef Ziutek Szczepański. Z ich mogił narodziła się nowa Polska. Choć na jej narodzenie trzeba było czekać bardzo długo. Najpierw do 1989 roku. Do pierwszych przebłysków z odzyskiwania suwerenności przez nasze państwo. I też wiemy, czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, nasze serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa. I paradoks, który tak bardzo uchwyciło społeczeństwo rzymskie w odległych już nam czasach, kiedy cesarstwo, imperium rzymskie było budowane na poczuciu prawa. To była nowość. Ale właśnie wtedy też powstało powiedzenie sumum jus Summa Iniuria, gdzie jest najwyższe prawo, tam także bardzo często najwyższa niesprawiedliwość. Bo prawem, jeśli nie ma ono odniesienia do Boga, można niekiedy tak manipulować, że w imię tak zwanych rządów prawa można krzywdzić w sposób oczywisty. Nawiązując do tamtego powiedzenia, powtórzę to, moi drodzy, co mówiłem wczoraj na Jasnej Górze. Największa tolerancja, a jednocześnie szczyt nietolerancji. Na ustach tych, którzy głoszą wszędzie i wszem i wobec tolerancję, pojawiają się przemoc, poniżanie, szyderstwo. Z najświętszych znaków Matki Boskiej Częstochowskiej, samej Przenajświętszej Dziewicy, a w ostatnich dniach także symbolu Polski walczącej. Pamięć o mogiłach, o których pisał Józef Ziutek Szczepański, każe nam zdobywać się na sprzeciw nieustanny. Jeszcze 10 kroków, jeszcze jeden, ale nie pozwolić, ale bronić autentycznej wolności, ale czcić bohaterów, ale mieć poczucie zobowiązania, które płynie z tamtych tragicznych 63 dni zawartych między 1 sierpnia a 2 października 1944 roku. I powtarzać za Zbigniewem Herbertem jego przesłanie pana Cogito. Bądź wierny. Idź.